Witam serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Audycję dzisiaj realizuje dla Państwa Krzysztof Mysiak, a naszym dzisiejszym gościem jest dr Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Senioralnej, a także ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw polityki społecznej. Zaczęliśmy naszą rozmowę od omówienia funkcjonowania rządowego programu Za życiem, a teraz powoli przechodzimy już ogólnie do kwestii polityki społecznej w Polsce i wsparcia społecznego, wsparcia socjalnego dla osób, które w jakimś stopniu, w pewnym sensie są wykluczone. Czy tutaj mówiąc o osobach z niepełnosprawnościami, o osobach, które opiekują się na przykład takimi dziećmi, czego dotyczy program, chociażby program Za życiem, ale także no nie można zapominać o innych grupach społecznych, o osobach też w innym stopniu wykluczanych i takich, którym to wsparcie społeczne powinno przysługiwać. Jeszcze zamykając temat programu Za życiem, i myślę, że to będzie też taki dobry punkt wyjścia do dalszej rozmowy. W ramach przypomnienia, program Za życiem dotyczy tak zwanych 5 priorytetów, czyli mówiliśmy do tej pory o programie, który dotyczy przede wszystkim wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wsparcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Ten pakiet skierowany do dzieci ciężko chorych. 3 priorytet, czyli usługi wspierające i rehabilitacyjne. I tutaj między innymi wprowadzona opieka wytchnieniowa. 4 priorytet, wsparcie mieszkaniowe rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 5 priorytet, koordynacja, poradnictwo i informacja, czyli to wszystko, o czym wspominał Pan też w pierwszej rozmowie i to, że jest to bardzo kompleksowy z jednej strony projekt, bardzo kompleksowy, ale z drugiej strony czytając i zapoznając się z tymi priorytetami, ja przynajmniej mam takie odczucie, że to i tak jest tylko jakaś namiastka, jakaś tylko część tej pomocy, która jest potrzebna. Bardzo długi, może i przedługi wstęp do tej naszej drugiej godziny audycji, ale chciałam przygotować dobrze słuchaczy do tego, o czym będziemy teraz rozmawiać, a moje pierwsze pytanie w tej godzinie to jak ocenia Pan ogólnie wsparcie w Polsce, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, ale też i osoby wykluczone w inny sposób, na przykład seniorów, czyli tych wszystkich, którzy sami nie są w stanie zatroszczyć się o byt, nie są w stanie pójść do pracy, nie są w stanie utrzymać się, nie są w stanie opłacić sobie wszystkich potrzebnych chociażby leczenia czy rehabilitacji i potrzebują tego wsparcia z zewnątrz. No właśnie, powiedzmy coś więcej na ten temat. Jak to wsparcie w Polsce wygląda i jak powinno wyglądać, albo jak mogłoby wyglądać?
No ja bym powiedział tak, że to wsparcie to jest też taka jakby siatka bezpieczeństwa i wsparcia, która ma bardzo dużo takich dziur, takich luk. To znaczy nie powiedziałbym tak jak niekiedy w takim publicystycznym żargonie się czasami czytuje takie opinie, no, że państwo, nie wiem, w ogóle nie pomaga albo państwo zostawia osoby potrzebujące na lodzie czy bez pomocy, no to tak patrząc całościowo, to bym nie powiedział, że tak jest, chociaż właśnie ze względu na te pewne luki, pewne jakieś takie no, niezgranie pewnych instytucji czy pewne takie elementy słabsze, jak wychodzimy od doświadczenia konkretnych grup czy konkretnych nawet jednostek, to może się tak okazać, że osoba, która znajdzie się w potrzebie, no, nie uzyska tego elementarnego nawet niekiedy wsparcia lub uzyska wsparcie, które nie odpowiada, jest niewystarczające lub nieadekwatnie skrojone do charakteru problemu, z jakim ta osoba się mierzy, więc tutaj no, polski system w dużej mierze też jest, znaczy właściwie trudno powiedzieć, że system, bo to jest jakby zbiór jakichś tam różnych instytucji, ale w niektórych obszarach one są bardziej jakby zagęszczone, ta siatka, w innych mniej pomocy, ale, ale on jednak gdzieś był tworzony w bardzo określonym kontekście i takim historyczno-instytucjonalnym i też jeszcze głębszym kulturowym. Jeśli chodzi o ten aspekt historyczno-instytucjonalny, to bym powiedział, że jednak przez lata potransformacyjne, że tak powiem, no dominowało jednak taki dość silny paradygmat, czy taki model myślenia dość jednak liberalny, czy taki liberalny ekonomicznie, w którym no to państwo raczej ma stosunkowo, przypisuje się niewielką rolę w rozwiązywaniu problemów jednostek. Także wydaje się, że przez te pierwsze dwie dekady, zwłaszcza po transformacyjnej, mieliśmy raczej takie liberalne podejście do polityki państwa, do polityki społeczno-ekonomicznej też państwa przede wszystkim i to powodowało, że wiele rozwiązań nie zostało może tak szeroko rozwiniętych, no też był jakby inna faza rozwoju. W każdym razie w ostatniej dekadzie to wsparcie na różnych polach zaczęło się bardzo rozwijać, chociaż nadal są pewne obszary, w których jego brakuje. Ale drugi taki aspekt, który nawet może jest trwalszy, to jest takie bardzo, bardzo silna rola rodziny i oczekiwań wobec rodziny w zakresie zaspokajania potrzeb jednostki, która ma jakieś, jest w jakimś kryzysie, czy ma jakieś dodatkowe potrzeby, czyli taka familizacja polityki społecznej, jak czasami się tak naukowo mówi, no wydaje mi się, że stała się troszeczkę takim pewnym alibi dla rządzących różnych opcji, żeby pewnych rozwiązań nie rozwijać, no bo i tak rodziny przejmą częściowo te mniejszym lub większym zakresie. I na przykład to widzimy w kontekście osób starszych, czy tych osób takich starszych, zwłaszcza w bardzo podeszłym wieku, które wymagają opieki, że jest takie przyzwyczajenie, no, że to rodzina i świadczy tą opiekę, no i musi to zorganizować. To się troszeczkę zmienia też w związku z tym, że sama instytucja rodziny, pewne więzi rodzinne, pewne też aspiracje i oczekiwania zawodowe, jeśli chodzi chociażby o kobiety, też się zmieniają. To wszystko jakby wymusza pewne też zmiany w kierunku większej aktywności państwa i też trochę wspierania tą rodzinę, ale też czasami uzupełniania wtedy, kiedy ta rodzina, wręcz zastępowania, kiedy ta rodzina nie jest w stanie lub z jakichś względów nie chce, znaczy czy nie decyduje się może tak, bo nie chcę tego tak jakoś wartościująco przedstawiać, bo wiem, że te sytuacje są bardzo złożone i takie trudne, więc tutaj wydaje mi się, że u nas cały czas w większym stopniu niż w wielu innych krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej i Północnej, to zaspokajanie potrzeb jakby odbywa się w ramach takich relacji troszeczkę nieformalnych, głównie rodzinnych, a w mniejszym stopniu jest to oparte na takich powszechnych i sprawnie działających instytucjach publicznych, czy instytucjach polityki społecznej. I to widzimy trochę na każdym kroku, tak jak mówiłem w kontekście programu Za życiem, że mamy pewne instrumenty prawne, które nie są w skali kraju, nie wiem, w poszczególnych powiatach czy w poszczególnych nieraz całych województwach obecne, nie są dostępne, to tak samo widzimy też w odniesieniu do innych grup. Ostatnio był też taki kompletnie moim zdaniem przemilczany w debacie publicznej, przynajmniej ja nie słyszałem jakiejś dyskusji na ten temat, inny raport NIK na temat ośrodków interwencji kryzysowych, mm-hmm. czy interwencji kryzysowej i tam z niego wynikało, że bodajże w 50%, ponad 50% powiatów no nie funkcjonuje taki ośrodek interwencji kryzysowej, a nawet tam, gdzie są, to w wielu z nich one działają tylko w określonych godzinach, a nie całodobowo, a jednak sytuacje kryzysowe różnorakie mogą być takie, że powinno być to bardziej dostępne. Więc to jako pewną egzemplifikację podaję, że no jest wiele takich bardzo dużych luk, dość konkretnie dających się już dzisiaj wskazać, gdzie po prostu należałoby to, nie wiem, dofinansować czy zwiększyć nadzór nad realizowaniem pewnych funkcji. I mam nadzieję, że no to się będzie działo, no ale tu znowu jest też problem jakby miejsca w agendzie politycznej tych spraw. One zwykle tylko na chwilę się pojawiają i następnie z każdym dniem coraz jakby na dalszy plan schodzą, więc obawiam się, że to tutaj wiele tych takich zmian, które są bardzo pożądane, no niekoniecznie zajdzie szybko, a jest też taka, i to wydaje mi się, że to w ostatnich latach się akurat nie poprawiło, nawet mógłbym powiedzieć, że może jest pod pewnymi względami gorzej, takie podejście do polityki społecznej przez pryzmat takich dużych programów transferowych, transferów socjalnych. No nie użyłbym może słowa rozdawnictwo, bo to jest tak mocno już nacechowane, natomiast pewna skłonność, zwłaszcza no, z obecnych rządów, żeby jednak na pierwszy plan wysuwać te takie programy adresowane do szerokich grup, raczej przy pomocy instrumentów finansowych niż poprzez rozwijanie usług publicznych czy pewnych instytucji, które te usługi świadczą. Chociaż oczywiście i za tych rządów no, zachodzą pewne mniejsze lub większe reformy, no ale siłą rzeczy te pewne zasoby czasowe, instytucjonalne, też finansowe, jeśli tak duży nacisk został położony no, na taką obsługę i finansową, ale też medialną tych kilku wiodących programów, no to te inne aspekty, które niekiedy są no, nie mniej ważne, bo dotykają ludzi w takich konkretnych, kryzysowych sytuacjach, są zepchnięte na dalszy plan. Także tutaj widzę takie kilka takich jakby ogólnych procesów czy barier, za sprawą których no wiele takich bardzo konkretnych problemów, czy nawet czasami nie wymagających jakichś ogromnych nakładów finansowych, no nie jest po prostu rozwiązywanych.
A jak ocenia pan komunikację, może albo współpracę rządu z instytucjami z sektora trzeciego, instytucjami, z organizacjami pozarządowymi, które już działają od wielu lat, które jakby no, wiedzą, na czym polega pomoc, wiedzą, jakie są potrzeby i potrafią zgromadzić środki, więc mają też to całe know-how dotyczące pomocy konkretnym grupom, którymi akurat się zajmują. Czy ta współpraca w jakimś stopniu, no właśnie, jak ona się odbywa? Czy rząd na przykład jest skłonny, żeby z pomocy wsparcia takich osób i takich instytucji korzystać? Czy może tutaj brakuje też dialogu?
Na pewno mógłby wyglądać lepiej też, znaczy, bo tu jest i kwestia pewnej sposobu komunikacji, ale też przepływu środków, no bo mamy nie wiem, Narodowy Instytut Wolności, czyli ten główny fundusz, z którego rozdziela się środki na różne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, ale mamy także inne jakby pule środków do podziału, na przykład w obszarze polityki senioralnej mamy programy typu ASO, no ASO zdziałał do niedawna, ale Aktywni Plus, czyli taki program celowy na rzecz inicjatyw lokalnych właśnie skierowanych do osób starszych czy na rzecz budowania solidarności międzypokoleniowej. No i te programy gdzieś tam są na różnych tych odcinkach, ale no budżet ich jest niewielki, bo to jest na przykład ten program Aktywni Plus, to jest raptem 40 milionów złotych na cały kraj. Natomiast jeśli chodzi o klimat komunikacji czy o takie wzajemne uczenie się czy wykorzystywanie własnych doświadczeń, to mi trudno tak ogarnąć tą całość, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, na co bym zwrócił uwagę, co można by było poprawić, ale to, że ogólnie mamy no, w przestrzeni publicznej taki pewien no, niezbyt korzystny klimat, jeśli chodzi o taki poziom wzajemnego zaufania, czy jakiś taki dialogu, powiedzmy, między różnymi stronami życia publicznego, więc to pewnie siłą rzeczy rzutuje też na kontakty z organizacjami pozarządowymi, które mogą mieć różne, nie wiem, afiliacje takie środowiskowe, czy polityczne, czy też, więc tu widzę pewien problem. Natomiast tak, no, nie czuję się do końca kompetentny, żeby tak jakoś całościowo powiedzieć, bo pewnie to różnie bywa, jeśli chodzi o różne organizacje, różne też obszary problemowe.
W tym momencie naszej rozmowy też przychodzi mi na myśl właściwie taka pokusa, żeby spróbować porównać się do innych krajów. Lubimy to często robić. Czasami może i nadużywamy kwestii porównywania naszych systemów, naszych rozwiązań z rozwiązaniami tak zwanego Zachodu, ale tutaj myślę, że to akurat możemy się o coś takiego pokusić. O to, czy są systemy, modele wsparcia społecznego, z których warto byłoby skorzystać, porozmawiamy za chwilę.